27 maja roku 1977 odbywała się ceremonia zamknięcia 30. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Była to ciekawa edycja z wielu względów. W jury między innymi zasiadała Pauline Kael, amerykańska krytyczka, której poświęciłem także w Spoilermasterze bardzo dużo uwagi, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że edycję tę zwyciężył, odbierając Złotą Palmę, film, co do którego nikt tego zwycięstwa się nie spodziewał. Z wielu powodów. Był to film dosyć skromny, zrealizowany dla telewizji na taśmie 16-milimetrowej, a nigdy wcześniej w historii festiwalu nie zdarzyło się, żeby film telewizyjny otrzymał główną nagrodę kaneńską. Był to także film pozbawiony gwiazdorskich ról i został zrealizowany przez twórców, co prawda cenionych, bo mieli już na koncie kilka filmów, takich jak Święty Michał miał Koguta czy Alain Zanfant, ale jednak nie byli oni postrzegani jako pierwsza filmowa liga. Mieli także potężnego konkurenta i co więcej, tym konkurentem był pochodzący z tego samego kraju filmowiec, ponieważ w tym samym konkursie kaneńskim pokazano Szczególny dzień, Una giornata particolare, film w reżyserii Ettore Scoli, który miał w głównych rolach wspaniałe gwiazdy kina włoskiego, Marcello Mastroianniego i Sofię Loren, i były duże naciski zakulisowe, producenckie, żeby to właśnie ten gwiazdorski, piękny, antyfaszystowski w swojej wymowie film, o którym kiedyś rozmawiałem z Dianą Dąbrowską na jej kanale, żeby to właśnie ten film zwyciężał. Ale jako się rzekło, w dniu ostatnim, w dniu 27 maja 77, filmem zwycięskim okazał się We władzy ojca, Padre Padrone, w reżyserii Paola i Vittoria Tavianich. Nagrodę odebrali z rąk Roberto Rosselliniego. Był to chyba najszczęśliwszy moment ich życia, o czym wielokrotnie później mówili, dlatego że jako urodzeni w Toskanii, gdzieś między Florencją a Pizą, w miejscowości San Miniato, dla toskańskich chłopców urodzonych na przełomie lat 20. i 30., Roberto Rossellini był bohaterem. Co więcej, bez Rosselliniego, podkreślali to często, nie zostaliby filmowcami. W dzieciństwie trafili trochę przypadkiem na pokaz filmu pod tytułem Pajza. Ten film z roku 1946 był filmem Roberto Rosselliniego, filmem nowelowym, który w 6 odsłonach, 6 nowelkach pokazywał Włochy samej końcówki wojny i początku wyzwolenia przez amerykańskie wojska. Pamiętajmy, faszystowskie Włochy były krajem sojuszniczym dla Niemiec Adolfa Hitlera. Słynne czarne koszule to lokalni faszyści, a ruch oporu, tak zwana rezystenca, bardzo długo funkcjonowała, ale oczywiście nie miała szansy z wspieranym przez potężnych sojuszników wewnętrznym wrogiem. A zatem Amerykanie, także ci ukazani w filmie Pajza, jawili się jako wyzwoliciele. Pajza to słowo wzięte zresztą z tego, jak Amerykanie witali Włochów, których spotykali na swojej drodze, szukając przyjaciół, szukając sojuszników. Pajza, pajzan, te słowa oznaczające chłopa dosłownie, albo krajana, możecie usłyszeć wielokrotnie, chociażby w rodzinie Soprano, ponieważ później w amerykańskim kinie, tym pokazującym włosko-amerykańską społeczność, to słowo wrosło w język jako po prostu pozdrowienie. A zatem Pajza, ten film Rosselliniego, to po prostu trochę taki lingwistyczny żart, nawiązanie do tego pozdrowienia amerykańsko-włoskiego. I oto ci sami bracia Taviani, Vittorio, troszeczkę starszy, urodzony w 1929, i Paolo, troszeczkę młodszy, urodzony w 1931. Oto obydwaj stanęli na kanańskim podium i za swój skromny telewizyjny film odebrali złotą palmę z rąk samego Rosselliniego, który podobno bardzo walczył w jury, żeby ten właśnie film zwyciężył. Pewnie dlatego, że wydał mu się jakoś bliski, że pewnie dostrzegł, że bracia Taviani próbują nawiązać do neorealistycznych korzeni kina włoskiego, a jednocześnie próbują tę tradycję w sposób ciekawy, ludyczny, prymitywistyczny odrestaurować, odświeżyć. Możemy się tylko domyślać, że tak było, ponieważ sam Roberto Rossellini już później nie zdążył udzielić wielu wywiadów. 6 dni po tym, jak wręczył Złotą Palmę Tavianim, zmarł w Rzymie na początku czerwca roku 1977. Nie minął nawet tydzień od tego festiwalu kaneńskiego i 71-letni Rossellini już nie żył, ale chciałoby się powiedzieć, że palma neorealistyczna, palma wiodąca kina włoskiego w pewnym sensie została i symbolicznie, i nawet fizycznie przekazana tego wieczora, kiedy Padre Padrone, film o niepiśmiennym chłopie z Sardynii, który siłą własnej woli i uporu wyrywa się spod patriarchalnej władzy własnego ojca, kształci się i zostaje nagradzanym językoznawcą i poetą. Otóż ten film właśnie tego wieczora zwyciężył. Tak zaczęła się wielka światowa kariera braci Taviani, a ja serdecznie Was witam w tym odcinku Spoilermastera. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, to jest podcast Spoilermaster. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Obecnie odcinki powstają w sposób nieregularny, ale powstają. Ten, którego właśnie słuchacie, powstał we współpracy z festiwalem BNP Paribas Nowe Horyzonty i jest on odcinkiem, który honoruje 25. edycję festiwalu, na którym, co tu dużo mówić, po prostu się wychowałem. I tak się składa, że dyrektor festiwalu Marcin Pieńkowski zaprosił mnie do zaprogramowania jednego slotu, jednego filmu w trakcie festiwalu. Powiedział, że mogę wybrać coś, co jest bliskie mojemu sercu i postanowiłem w tym roku, 2025, dodam, wybrać film pod tytułem Noc Świętego Wawrzyńca. To jest film właśnie braci Tavianich, a zatem tych twórców, którzy 5 lat przed jego zrealizowaniem odebrali Złotą Palmę za We Władzy Ojca. Dzisiaj opowiem Wam trochę o Nocy Świętego Wawrzyńca, a w drugiej części odcinka dołączy do mnie Diana Dąbrowska, którą znacie na pewno z profilu filmoznawczyni Diana Dąbrowska, ale także z Akademii Włoskiego Kina, no i przede wszystkim z niezliczonych pokazów, w których Diana jako edukatorka, krytyczka, prowadząca bierze udział. Jest wciąż rekordzistką także, jeżeli chodzi o ilość razy, kiedy gościłem ją w Spoilermasterze. Żadna inna osoba tak często w Spoilermasterze na przestrzeni jego już 7-letniej historii się nie pojawiała, a zatem bardzo jestem wdzięczny, że tym razem Diana także zaoferowała swój czas, ponieważ na pewno zna się na braciach Tavianich lepiej ode mnie. I tutaj już od razu dotykam jeszcze jednej kwestii, mianowicie, tak jak często tutaj w Spoilermasterze mówiłem do Was o filmografiach, które znam bardzo dobrze, czasami nawet dogłębnie i które przegryzłem wzdłuż i wszerz, to nie jest przypadek z braćmi Taviani, ponieważ to jest wciąż filmografia, którą ja zaledwie napocząłem. Widziałem może 6 filmów, które oni wyreżyserowali, ale jest tam mnóstwo tytułów w tej filmografii, których ja po prostu nie widziałem, ale nie mam jak ich zobaczyć, ponieważ nie mówię po włosku, a filmy są niedostępne z angielskimi, czy już nie mówię z polskimi nawet napisami, więc opieram się tutaj na tych, które są udostępnione w ten sposób i na tych, które widziałem lata temu w polskiej telewizji, która pokazywała dosyć sporo braci Tavianich. Tam zobaczyłem właściwie wszystko to, co widziałem, to znaczy Allons Enfants, czy takie filmy późniejsze jak Kwiatuszek, czy Powinowactwa z wyboru. Natomiast jeśli chodzi o film We Władzy Ojca, to obejrzałem go stosunkowo później, bodajże na stacji Ale Kino, ale tego już nie pamiętam. I także na jednej z takich stacji pobocznych obejrzałem dawno temu Noc Świętego Wawrzyńca i to jest film, który został ze mną na zawsze. I jakoś do mnie wrócił, nie umiem do końca powiedzieć dlaczego, ale wróciły do mnie myśli o tym filmie, wróciły do mnie obrazy i to się zbiegło z tym momentem, kiedy Marcin Pieńkowski zaprosił mnie do zaprogramowania slotu na Nowych Horyzontach i pomyślałem sobie, Tak, to jest ten moment, w którym warto sobie Tawianich przypomnieć i może też podzielić się tym pięknym wspomnieniem sprzed lat. Zanim dowiemy się więcej o kontekście kina Tawianich i o tych filmach, których ja niestety nie znam, ale które bardzo chciałbym odkryć, parę słów o nich samych. Bracia Tawiani urodzili się, już wspomniałem, w roku 29 i 31 w Toskanii. Przez całe życie identyfikowali się właśnie jako Toskańczycy i wyrastali w miejscowości San Miniato, w której w lipcu 1944 roku doszło do słynnego incydentu. Mianowicie faszystowskie Włochy chyliły się ku upadkowi, Amerykanie już powoli zdobywali Półwysep Apeniński, co później zobrazuje Rossellini w swoich osadzonych w różnych punktach włoskiego buta nowelkach w Paisa, a w San Miniato Niemcy namówili lokalną społeczność, żeby ukryła się w lokalnej katedrze. Całe miasto zostało obłożone ładunkami wybuchowymi, ale było zapewnienie, że ci, którzy schronią się w świątyni, będą bezpieczni, że świątynia nie jest podłączona pod ładunki wybuchowe. Okazało się to kłamstwo, nastąpił wybuch w katedrze, bardzo dużo osób zginęło, ale ci, którzy nie uwierzyli Niemcom, uciekli. Mianowicie pod osłoną nocy, nocy świętego Wawrzyńca, tej nocy spadających gwiazd, uciekli z San Miniato, ubrani w czarne szaty pod osłoną nocy, zaczęli szukać Amerykanów, czyli podczas kiedy jedna część społeczności, no ze strachu oczywiście, wierząc w to, że jest bezpieczna w tej świątyni, zostaje, druga część społeczności zaczyna się błąkać po okolicznych lasach w poszukiwaniu mitycznych amerykańskich wyzwolicieli, ale ich nie znajduje, przynajmniej nie od razu. Najpierw znajduje członków ruchu oporu, a następnie trafia na oddział lokalnych faszystów czarnych koszul, z którymi następuje dosyć krwawe starcie pomiędzy partyzantami rezystencji, a właśnie czarnymi koszulami. To są wydarzenia w ogólnym zarysie takie właśnie, jakie zaszły w lipcu 1944 roku w San Miniato i okolicach. I to właśnie tym wydarzeniom bracia Tawiani poświęcili nie tylko swój pierwszy film krótki pod tytułem San Miniato, lipiec 1944, to jest film z 1954 roku, sam początek ich kariery, ale właśnie tym wydarzeniom poświęcili także Noc Świętego Wawrzyńca. Po 40 niemal latach, dokonując swoistej reminiscencji, wskrzeszenia świata, który zapamiętali z dzieciństwa, i uczynili to w niezwykłej konwencji, w konwencji, której okazali się mistrzami na przestrzeni lat, mianowicie w takiej konwencji, chciałoby się powiedzieć, prymitywnej, ludowej baśni z elementami kultury narodowej. To znaczy bracia Tawiani, w przeciwieństwie do bardzo wielu filmowców, którzy kształtowali się w ogniu rewolucji lat 60., zawsze podkreślali, że ich kształtowało nie tyle kino, chociaż oczywiście kino bardzo kochali i mieli swoich ulubionych twórców, ale że kształtowała ich bardzo głęboko włoska kultura, na czele z włoską operą, włoskim teatrem, włoską commedia dell'arte i wieloma tradycjami literackimi, tanecznymi, i oni właśnie z tej włoskiej historii, włoskiej kultury czerpali pełnymi garściami. W ich filmach, takich jak chociażby Allons Enfants, znajdziemy całe sekwencje, w których chociażby muzyka Verdiego czy Belliniego w przypadku Święty Michał Miał-Koguta odgrywa nie tylko rolę ilustracyjną, ale tak naprawdę staje się protagonistą, staje się właściwie no, takim głównym tematem poszczególnych sekwencji. W ich filmach zdarza się, że zostaje zawieszona konwencja realistyczna, przestają przedstawiać zdarzenia takimi, jakimi mogły one wyglądać, i pokazują je takimi, jakie rozgrywają się w wyobraźni bohaterów. Następuje inwazja tańca, inwazja spektaklu. Piękna kulminacja i bitwa w filmie Allons Enfants, w którym sycylijscy chłopi nie dołączają do rewolucjonistów, którzy chcą ich wyzwolić, kulminuje w scenie wyobrażonego tańca, w którym właśnie owi chłopi i owi rewolucjoniści tańczą do jednej i tej samej muzyki. Swoją drogą do muzyki Ennio Morricone, którą po latach wykorzystał Quentin Tarantino w napisach końcowych Bękartów Wojny. Ten słynny, taki wciąż narastający marsz. Takich właśnie inwazji tańca, inwazji śpiewu w filmach braci jest bardzo dużo. Przypomnę chociażby nowelę pod tytułem Stągiew z filmu pod tytułem Chaos, wedle opowiadań Luigi Pirandella, gdzie właśnie taka przypowiastka o mężczyźnie, który przez przypadek zamknął się w wielkiej, glinianej stągwi, takiej butli. Nagle zaczyna się właściwie sekwencja musicalowa, gdzie lokalni mieszkańcy tańczą wokół niego w takim przedziwnym rytuale. Tego jest u Tavianich bardzo dużo. Oni sami powoływali się między innymi na wpływy Brechta, na to, że teatr brechtowski, w którym wywołuje się taki element pewnej obcości, pewnego dystansu wobec świata przedstawionego, przydaje mu się pewien cudzysłów, że ten teatr wywarł na nich wielki wpływ. I tutaj zmierzam do takiego absolutnie emblematycznego przykładu, mianowicie najlepiej to zrozumieć na przykładzie otwierających minut filmu We władzy ojca, w których widzimy głównego bohatera tego filmu, który właściwie przedstawia nam, opowiada o tym, że to będzie film o jego życiu, po czym widzimy aktora, który ma zagrać jego ojca i nagle ten bohater mówi: nie, nie, ojciec miał jeszcze w ręku kij i wręcza mu ten kij, tak jakby sam reżyserował tę scenę z przeszłości w swoim życiu. Więc to jest tylko taki mały przykład, ale chcę to podkreślić i może niech to posłuży jako takie mikro podsumowanie tego wstępu, że bracia Taviani w swojej twórczości bardzo często sięgają po elementy poetyckie, muzyczne, mitologiczne, nie boją się nasycać przedstawianej rzeczywistości elementami symbolicznymi i nie boją się w jednym momencie żenić czegoś najbardziej współczesnego z czymś najgłębiej starożytnym, najgłębiej mitologicznym. Kto słuchał Spoilermastera wcześniej, ten wie, że na liście moich ulubionych filmów znajduje się między innymi film pod tytułem Cezar musi umrzeć. To jest właśnie film zrealizowany przez braci Tavianich i to jest film, który najlepiej wciela to, o czym mówię, ponieważ to jest film z roku 2012, ale to jest film, który jest adaptacją Juliusza Cezara Szekspira, w całości zagrany przez więźniów jednego z rzymskich więzień, czyli de facto amatorów, ale co jest bardzo istotne, bohaterowie to prawdziwi więźniowie, którzy grają Brutusa, Cassiusza, Cezara i tak dalej. I my widzimy, że ta starożytna opowieść szekspirowska, ona sprawia, że w nich ożywają pewne emocje, które są związane z ich własnym życiem, z jakimś spiskiem, z jakąś zbrodnią, z jakąś zdradą. Tym filmem zachwycałem się już w stosownym odcinku, bo jest naprawdę, uważam, arcydziełem, także arcydziełem Tavianich, ale tutaj raz jeszcze to podkreślam, że także ten film jest świetnym potwierdzeniem tego, że bracia Taviani są niesłychanie konsekwentni w tym, że sięgają po teksty już stare, po teksty szacowne, po mitologię, po operę, po literaturę, ale ożywiają ją na nowo poprzez bardzo odważne i eklektyczne łączenie elementów. W ich kinie wydaje się trochę tak, jak pisała Pauline Kael w swojej entuzjastycznej recenzji Nocy Świętego Wawrzyńca, że najdalsza przeszłość i teraźniejszość żyją po prostu jednocześnie i że jeśli mamy w Nocy Świętego Wawrzyńca dziadka, który opowiada nam losy Hektora z Iliady, to jak pisze Kael, wydaje się, że on sam jeszcze świadkował wojnie trojańskiej, że po prostu ta mitologia jest tak żywa w tych ludziach, że właściwie nie tylko oni ją przekazują, nie tylko ją opowiadają jako jakiś zbiór historii, ale przede wszystkim ucieleśniają pewne opowieści, pewne mity, pewne kulturowe tradycje. I to wszystko sprawia, że bracia Taviani to właściwie tacy twórcy no bez odpowiednika. Ja nie umiem sobie, może chwilami Andrzej Wajda sięgał po podobną mitologizację. Myślę, że takie filmy jak Wesele chociażby były próbą ożywienia też jakiegoś właśnie polskiego imaginarium w takim trochę realistycznym, a trochę magicznym kluczu. I gdybym szukał w polskiej twórczości kogoś takiego, kto potrafił to robić, no to byłby to pewnie Wajda, może troszkę Witold Leszczyński w takich filmach jak Konopielka, ale naprawdę bracia Tawiani zapracowali sobie na bardzo oddzielne miejsce w historii kina i namawiam was do odkrywania tych filmów, zwłaszcza właśnie dzisiejszy film, zwłaszcza także film Chaos wedle Pirandella i ten niezwykły Allons Enfants o byłym rewolucjoniście, który już rewolucjonistą być nie chce, ale nie do końca się potrafi wyplątać z tych rewolucyjnych wirów. To są prawdziwe majstersztyki, więc tym bardziej cieszę się, jeżeli słuchacie tego odcinka jeszcze przed festiwalem, no to zapraszam na ten pokaz, a jeśli po festiwalu, to mam nadzieję, że ten film po prostu zostanie jakoś udostępniony i będzie można cieszyć się kinem braci Tawianich, bo jest ono absolutnie wyjątkowym zjawiskiem. O tym, na jak wielu poziomach przenika się rzeczywistość historyczna i ta mitologiczna w filmie Noc Świętego Wawrzyńca, pięknie pisała Anna Miller-Kleysa w rozdziale poświęconym temu filmowi w jej książce pod tytułem Rezystenca we włoskim filmie fabularnym. Tę książkę poleciła mi Diana Dąbrowska i bardzo jej za to dziękuję. Jest tam znakomity rozdział 6 poświęcony kinu lat 80. tak naprawdę, kinu włoskiemu, gdzie Anna Miller-Kleysa cudownie opisuje, w jaki sposób Tawiani pokazują Amerykanów jako aniołów, całe to zmaganie między faszystami a rezystencją jako rodzaj apokaliptycznej bitwy. No i przede wszystkim Miller-Kleysa stawia taką tezę, że bracia Tawiani, powracając po 40 latach do wydarzeń własnego dzieciństwa i umieszczając nas w głowie małej dziewczynki, Cecylii, 6-letniej, której oczami oglądamy te dramatyczne zdarzenia jednej nocy i jednego dnia w San Miniato, mimo że w filmie nazywa się ono inaczej, San Martino, to wszystko sprawia, że film wedle Miller-Kleysy jest takim poematem o duszy włoskiej, to znaczy o tym uwikłaniu Włochów w romans z faszyzmem, o tym, że trzeba wyrzucić z jakby własnego ciała to ciało obce, jakim ten faszyzm jest i należy dokonać pewnego symbolicznego oczyszczenia z pomocą właśnie owych Amerykanów, którzy przychodzą i iść dalej już po oczyszczającym deszczu, który zresztą kończy ten film. Jest to bardzo piękne i bardzo szczegółowe omówienie, więc odsyłam do tej książki. A ja ze swojej strony powiem tyle, że zanim oczywiście przejdziemy do rozmowy z Dianą Dąbrowską, że jest coś niezwykłego w Tawianich, także w tym, że oni zamieniają historię własnego kraju w mit. My mamy także arcydzieła kina tuż powojennego, które pokazywało różne dramatyczne wybory, często tragiczne w swojej naturze. Mam tu na myśli chociażby Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, ale mam wrażenie, że w polskim kinie niewiele było dzieł, w których tak pięknie historia najnowsza byłaby udramatyzowana jako rodzaj współczesnej baśni. Jednak Tawiani mocno wyrastają z tej operowej tradycji. Pauline Kael w swojej recenzji zwraca uwagę nawet, że kiedy ci lokalni chłopi przebierają się w czarne stroje, żeby wyjść z piwnicy i ruszyć w noc, uciekając przed Niemcami, że nawet wtedy wyglądają trochę jak aktorzy opery w kulisach, którzy zakładają swoje kostiumy. I rzeczywiście coś jest takiego, że śpiew, monolog wewnętrzny, pewna także muzyczność całości przenika Noc Świętego Wawrzyńca i czyni ten film doświadczeniem chwilami onirycznym. A sposób pracy Tawianich, którzy pracują często z członkami własnej rodziny, żona jednego z braci jest kostiumografką chociażby przy tym filmie i sami Tawiani przyrównywali się w wywiadach do takiej florenckiej, tradycyjnej rodziny rzemieślniczej, która po prostu wspólnie pracuje nad kolejnymi dziełami. Oni rzeczywiście wypracowali taki język, który pozwala im na mówienie w wyjątkowym trybie. Ja określiłbym osobiście Noc Świętego Wawrzyńca jako dobranockę o wojnie, ponieważ zaczyna się wszystko od bajkowej sypialni skąpanej w niebieskim świetle, zaczyna się od głosu kobiecego, który opowiada dziecku baśń o Nocy Świętego Wawrzyńca i wszystko, co później przychodzi, jest lekko wygięte, lekko przesadzone. Cały film ma w sobie magiczną aurę, czy to pośrodku ciemnej nocy, czy w toskańskim słońcu. Bardzo pomaga w tym także muzyka Nicoli Piovaniego, który przy kilku filmach pracował z braćmi, ale tych elementów takich magicznych jest tutaj bardzo dużo, a kiedy przypomnimy sobie o jak krwawych wydarzeniach opowiadają Tawiani i jak bliskich i własnemu doświadczeniu i sercu, no to rzeczywiście dostajemy coś w rodzaju takiej ludowej, lewicowej z ducha baśni o tym, jak rodzi się lokalna mitologia, o tym, jak rodzą się te wydarzenia, które potem opowiada się kolejnym pokoleniom, bo wiadomo, że córki, wnuczki i kolejne pokolenia kobiet będą opowiadały o tej nocy w San Lorenzo, kiedy udało się uciec Niemcom i udało się dotrzeć do Amerykanów. W pewnym sensie Tawiani opowiadają nam taki mit w czasie rzeczywistym i nie dziwi nas wcale, kiedy po środku bratobójczej walki w łanach pszenicy nagle dziewczynka mruży oczy i widzi tych lokalnych wojowników jako tych wojowników z Homera. Widzimy także rzymskich legionistów, widzimy lance, którymi przebite jest ciało jednego z walczących. Dla Tawianich to, co działo się 2000 lat temu, i to, co dzieje się teraz, to jest tak naprawdę jedno kontinuum. I spośród wszystkich filmów o wojnie jako takiej znam tylko jeszcze jeden, który tak bardzo ukazałby ją oczami dziecka i zrobiłby to w sposób tak piękny. Wielu próbowało, chociażby Spielberg w Imperium Słońca, ale dla mnie jeszcze jeden film, to znaczy Nadzieja i chwała Johna Burmana, to jest taki film, który rzeczywiście odnosi sukces w tym przeniesieniu nas do dziecięcej głowy w trakcie wojny i ukazanie także, że wojna niekoniecznie jest czymś strasznym, kiedy jest się dzieckiem, ponieważ nie do końca się rozumie zagrożenie. Sami bracia mówili o tym, że chodząc po lokalnych wioskach wiedzieli, że jest wojna, ale dla nich to była jakaś przygoda, bo po prostu nie mieli tej świadomości, którą mieli dorośli, że jak ogromne zagrożenia z wojną są związane. Więc jest w tym filmie dosyć wyjątkowy ton, którego nie potrafię przyrównać do właściwie niczego innego w historii kina. A teraz chciałbym, żebyśmy spróbowali w takim razie wspólnie z Dianą Dąbrowską odpowiedzieć na pytanie o specyfikę Tawianich, o to, jak odnosili się do tych wydarzeń ze swojego miejsca urodzenia, o tym, jak wcześniej przekształcali te wydarzenia także w formę dokumentalną. Po prostu Diana Dąbrowska jest tutaj najlepszą przewodniczką, która pomoże braci Tawianich lepiej poznać. Także bardzo jeszcze raz dziękuję jej za to, że przyjęła to zaproszenie do rozmowy. I jest już ze mną Diana Dąbrowska. Witaj, Diano, po długiej przerwie w Spoilermasterze.
Witaj i dziękuję za możliwość poszerzania tych odcinków z włoskim kinem i ze mną też. To jest wyjątkowa dla mnie sprawa. Bardzo dziękuję.
Ja już przypomniałem słuchaczom, że ty jesteś rekordzistką, bo nikt nie odwiedzał Spoilera tak często i nikt się nie dzielił wiedzą tak hojnie, więc tym bardziej się cieszę, bo teraz Spoiler Master wszedł w taką trochę inną fazę, odcinki się pojawiają rzadziej, ale nawet kiedy się pojawiają rzadziej, to nie może w nich ciebie zabraknąć, a zwłaszcza w takiej opowieści, jaką jest opowieść o braciach Tawiani. Więc ja powiedziałem na początku odcinka coś takiego, że to jest taka dziwna filmografia dla mnie, bo właściwie wszystko, co widziałem, jestem tym zachwycony, ale wiem, że widziałem bardzo mało, że widziałem tak naprawdę taki czubek góry lodowej, bo te filmy po prostu nie były jakoś tak szeroko u nas dostępne. Łapałem je gdzieś tam, głównie w telewizji jeszcze w młodości i to jest takie moje ciągłe marzenie, żeby tych filmów więcej pooglądać. I właśnie ciebie chciałem zapytać, jako znawczynię włoskiego kina, czy to jest tak, że kiedy mówimy Taviani, to mamy od razu myśleć odruchowo Złota Palma za Padre Padrone, czy tak naprawdę to jest filmografia bogata, która ma jeszcze dużo skarbów do odkrycia i na jakie tytuły byś wskazał jako takie węzłowe, takie kluczowe, żeby w ogóle zrozumieć tą całą ich drogę?
No, chciałam w ogóle zacząć od takiego spostrzeżenia, bo kiedy mówimy o braciach Taviani, to chcesz, żebyśmy powiedzieli o wszystkich braciach Taviani, czy tylko o Paolo i Vittorio?
Okej, okay, nice.
Jest hit, że okay. Jest najmniej znany brat wśród tych różnych braci filmowych, bo to też taka fajna figura w kinie w ogóle, ci bracia tworzący, prawda? I rzeczywiście bracia Taviani chyba obok braci Dardenne i braci Coen, no to jest taka trójca święta, jeżeli chodzi o takie działania festiwalowe. Pamiętam, jak był zresztą pokaz poświęcony Lumierom i właśnie ze względu na braci Lumier, no to ci najsłynniejsi bracia, w sumie to od nich trzeba by zacząć, to właśnie zaprosili braci Coen, braci Dardenne i braci Taviani. Jakoś tak przyszło mi kiedyś zbadać, jak to u nich wygląda i okazuje się, że Jest trzeci brat Taviani, który próbował swoich sił w reżyserii i rzeczywiście troskę zrobił. Zresztą początkowo pracował z braćmi, on jest od nich młodszy, bo oni są rocznikowo. Paolo to był rocznik 1931, Vittorio 1929, a Franco Brogi Taviani, czy właściwie Franco Brogi Taviani, to jest początek lat 40. i on jeszcze załapał się na taki moment asystentury przy tych pierwszych filmach. Był odpowiedzialny za montaż przy filmie Wywrotowcy w drugiej połowie lat 60., ale w pewnym momencie po tym doświadczeniu z braćmi montażowym stwierdził: nie, ja już po prostu idę własną drogą. I rzeczywiście w jego filmografii jest sporo dokumentów, i dokumenty to na przykład jest taka niespełniona miłość braci Taviani, to znaczy oni z tego kręgu się wywodzą, ale potem zdecydowali, że fabuła to jest jakby jednak ich żywioł i kino fikcji. No to brat tutaj rzeczywiście miał duże dokonanie, jeżeli chodzi o włoski dokument. I chyba takich rzeczy, takich jego najsłynniejszych, to są takie dwa, jeżeli chodzi o włoską telewizję i włoski film. To jest taki, ja sobie nawet zapisałam, to jest 80. rok, film kinowy, który był pokazywany też na festiwalu w Wenecji. To się nazywa Mona i jest na podstawie życia Leopolda von Sacher-Masocha. I to jest ten słynny autor Wenus Futrze, który potem Roman Polański też z tego zrobił swoją autorską ekranizację, więc on jemu poświęcił jakby ten film i też w ogóle jakby bierze się od tego nazwiska mazochizm, więc czy masochizm właściwie. I potem pod koniec lat 80. zrobił taki miniserial telewizyjny o Amedeo Modiglianim i to były właściwie jego takie największe rzeczy, jeżeli chodzi o jakiś tam, powiedzmy, box office czy jakąś taką zauważalność, a tak to głównie dokumenty. No i tak sobie żył w cieniu tych braci. Zawsze żartował, że właśnie on jest najbardziej znanym, najmniej znanym bratem wśród tych może braci filmowych. To znaczy, to taka ciekawostka.
Ale to świetne, bo na to nie trafiłem. Nawet trafiłem na taki wywiad, gdzie Paolo i Vittorio mówią, zdradzają swoje znaki zodiaku, że jeden jest chyba skorpionem, a
A
drugi panną.
drugi panną. I to jest kombinacja, tak. I oni są takimi zodiakarami, byli już właściwie, niestety. To tak.
Także, ale nie mówili o tym trzecim bracie, także to jest super, super ciekawe. No, a w takim razie, jak się skupimy na Vittorio i Paolo, którzy często podkreślali, że naprawdę reżyserowali stricte wspólnie, znaczy cały czas razem na planie, jeden wydawał polecenie, potem drugi wydawał polecenie i takie trochę stworzenie rzeczywiście z dwiema głowami, chciałoby się powiedzieć, to może trudno sobie uświadomić, mnie to zaskoczyło, że ich pierwszy film to jest właściwie 20 lat, ponad 20 lat przed tym kaneńskim triumfem 77 roku, bo to jest dokument poświęcony ich rodzinnej toskańskiej miejscowości San Miniato w lipcu 1944. Jak rozumiem, to jest film dokumentalny, który opowiada o tych samych wydarzeniach, o których opowiada później Noc Świętego Wawrzyńca. Czy ten film jest do obejrzenia, czy on już zaginął?
Dokładnie, to znaczy ja kojarzę ogólnie materiały związane w ogóle z tymi wydarzeniami traumatycznymi, jeżeli chodzi o włoski ruch oporu, właśnie o San Miniato, czy w ogóle wtedy o ten region toskański, w którym też się, czy na północy Włoch w ogóle, jak ten mit włoskiego ruchu oporu, że jednak to była inna odpowiedź na to doświadczenie wojenne i też wydaje mi się, że bracia Taviani zawsze podkreślali, że gdzieś ich takim ojcem oprócz duchowym, oprócz Rosselliniego, był też Cesare Zavattini, który miał tutaj też współpracować przy tym krótkim metrażu. Ja próbowałam go znaleźć, nie dotarłam do tego filmu, jeżeli chodzi o sam materiał, tylko do różnych papierów, które wskazywały na to, że rzeczywiście bracia Taviani razem z niejakim Valentino Orsinim, z którym początkowo też zrobili swoje dwa pierwsze pełne metraże. To był początek lat 60. Oni wszyscy się znali z takiego klubu filmowego w Pizie i też jakby bardziej z takiej praktyki się wywodzą. Znaczy rzeczywiście zakochali się w kinie, potem próbowali coś kręcić na jakby możliwościach, na kamerach, które wtedy jakby ten klub filmowy oferował i coś takiego rzeczywiście zostało złożone. No i początkowo też musieli troszkę pochodzić za, to świetnie jest udokumentowane, za w ogóle możliwością jakby zrobienia tego filmu, bo okazało się, że temat w tamtym momencie, mimo tego, że jesteśmy w czasie powojennym i Włochy są gdzieś inne, indziej, jeżeli chodzi o taki mindset boomu ekonomicznego, no to jeszcze to był taki temat bardzo gorący i mam wrażenie, że to doświadczenie takie dokumentalne i jednak jeszcze bliższe czasowo tej rodzinnej traumie, tak by można było powiedzieć, czy w ogóle tej takiej kolektywnej traumie włoskiego narodu związanej z II wojną światową i właśnie tym, tą wizją ruchu oporu, to potem jakby wpłynęło na to, że jednak Noc Świętego Wawrzyńca jest takim filmem opowiadanym trochę z innej perspektywy, że tak jak oni w tamtym filmie jakby dołożyli wszelkich starań i chcieli być właśnie pod tym, w tym połączeniu dokumentu, no to później już po latach mieli tę perspektywę, żeby opowiedzieć to zupełnie inaczej, właśnie z tymi elementami realizmu magicznego, jakiejś takiej baśniowości, że być może potrzebny był ten pierwszy krok na samym początku w ogóle i poszukiwań twórczych. I też obok tego San Miniato Luglio 44, czyli lipiec 44, warto wyróżnić, że jest zbiór włoskich filmowców, którzy potem zrobili swoje kariery, no bo bracia Taviani oczywiście, Tinto Brass, tam między innymi był właśnie Valentino Orsini, którzy współpracowali z Jorisem Iwensem przy takim dużym projekcie Włochy to nie jest biedny kraj, l'Italia non è un paese povero, gdzie też właśnie tam dokumentalnie przyglądali się Italii w tej konfiguracji lat 60., jak to też wpływa ta mutacja antropologiczna, jak to mówił Pasolini, jak północ, jak południe, wyszukując różnego rodzaju jednak jeszcze tą ludowość, która była tak silnie obecna, mimo tego przejścia, które było tak widoczne. Zresztą widzieliśmy tak w filmach na początku lat 60., że Włosi się budzą w innej rzeczywistości, ale jest wiele miejsc, które tak naprawdę zostaje w jakimś takim archaicznym porządku. I oni tam też mieli odkryć właśnie swoją predylekcję do przede wszystkim inscenizowania, do szukania jednak jakiegoś dynamizmu, jeżeli chodzi o ustawianie kadrów, o coś takiego, co potem zupełnie się odbiło od tej filozofii Jorisa Iwensa, takiego dokumentalisty, stara szkoła, można by było powiedzieć. I to jest rzeczywiście ten początek. I trzeba przyznać, że do 1977 roku, jak przyjrzymy się, no, na początku jeszcze ta współpraca z tym Valentino Orsinim, no to mamy taką dwójkę reżyserów, których można by zaliczyć. To się tak nazywa we włoskim piśmiennictwie filmowym, że to byli tak zwani registi arrabbiati, czyli tacy wściekli reżyserzy. I to właśnie był Marco Bellocchio, bracia Taviani, Pier Paolo Pasolini, chociaż pokoleniowo od nich jakby w innej orbicie i też zupełnie w innej orbicie takiej, można powiedzieć, wielości tego, co robił, ale był takim mocodawcą tego ruchu właśnie tych wściekłych reżyserów, kontestatorów. Salvatore Samperi też by mógł się tam, byśmy spokojnie znaleźli takie nazwiska, które byśmy wpisali w to, co też często jest określane mianem włoskiego kina kontestacji, wczesne filmy Bertolucciego, no i tam jak najbardziej ci bracia są wściekli, ci bracia chcą opowiadać o utopii 68, w ogóle o rewolucji, też o tym bardzo szybko też będą mieli taką refleksję o podwójnej naturze rewolucji, która dużo daje, ale też dużo zabiera. I powiem ci, że tak może przez to, że ostatnio miałam szansę wrócić do takiego filmu Gorączka Agnieszki Holland i takiego tekstu kanonicznego Filozofia bomby, to się bodajże nazywa Marianion i to była taka genialna analiza tego filmu i w ogóle interpretacja, to miałam takie poczucie, że dziś duchowo, może to jest kwestia pokoleniowa, takie spojrzenie właśnie na rewolucję, które tutaj mi łączyło właśnie tą poetykę czy w ogóle filozofię z filmu Gorączka z wieloma filmami wczesnymi braci Taviani, którzy też jest taki element takiej deziluzji, to znaczy jakby jasne jest w tym jakaś taka, to jest oczywiście magia tego 68, który miał uskrzydlić, ale też bardzo szybko jest takie poczucie, jak to Włosi mówią, że pomiędzy czymś, co określamy jako rivoluzione a restaurazione, czyli jednak w takim momencie, kiedy to wszystko się osadza i też jakby wychodzą te wszystkie charaktery z ludzi, jak łatwo właśnie z rewolucjonisty stać się konformistą, stać się zdrajcą, jakie przychodzi z tym rozczarowanie, no to wszystko właśnie jest taki miecz obusieczny, no to oni to mają i mi się ostatnio w ogóle tak skojarzyło, że takie zestawienie bym zrobiła. Między właśnie tą poetyką, właśnie filozofii bomby i gorączki Agnieszki Holland, a tymi wczesnymi filmami, a w szczególności takim filmem, który jest moim zdaniem wybitny i warto go sobie na pewno na samym początku drogi z braćmi Taviani odświeżyć, zobaczyć. To jest oczywiście ten film z Marcello Mastroianni, czyli Allons Enfants z 1974 roku, który w sumie stał się sławny tak po latach poprzez użycie muzyki Ennio Morricone przez Tarantino, taki w sumie no, trochę taka kradzież muzyczna w napisach końcowych do Inglourious Basterds, ale trzeba przyznać, że gdzieś poprzez tą nutę muzyczną Morricone, taka tarantella skoczna, takie saltarello prowadzi nas do naprawdę rewelacyjnego filmu z jedną chyba z najlepszych ról Marcella Mastroianniego. I a propos, jak mówiłeś o tym reżyserowaniu na cztery ręce, to też właśnie świetnie opowiadają bracia, bo oni też wielokrotnie byli o to pytani, to jak to jest właśnie z tym byciem na planie. I gdzieś próbowali tłumaczyć, że dzielą się ujęciami. Rzeczywiście jest w ogóle jakaś taka niesamowita zgodność. To znaczy, to nie jest tak, że oni się nigdy na planie nie pokłócili, bo też ta wybuchowość tutaj, jeżeli chodzi jeden spokojniejszy, drugi taki może bardziej zapalczywy, ale raczej tak, że jeżeli jeden zajmował się danym ujęciem, to jakby każdy na planie wiedział, że ma nie zawracać głowy dosłownie temu drugiemu, że to nie dzieliło się nigdy na jakieś większe bloki, tylko głównie na ujęcia, ale były takie osoby jak właśnie Marcello Mastroianni, który przychodził na plan i nawet tak nie kierował tego na zasadzie dzień dobry Paolo, dzień dobry Vittorio, tylko witaj Paolo Vittorio, jakby to był jeden byt. I zapytany właśnie na którymś festiwali o to, jak pracowało się z braćmi Taviani przy tym filmie wspólnym z lat 70., powiedział, to ich było dwóch, tak wiesz, taki zadziwiony. A sami bracia, to kurde niesamowite, przywołali takie słowa Zawattiniego, może one gdzieś kiedyś padły u ciebie w podcaście przy tych neorealistycznych takich wzmiankach, ale właściwie znaleźli taką złotą odpowiedź, jak ktoś pyta się o tą pracę wspólną, jak oni to robią i tak dalej, i tak dalej. To była taka myśl Zawattiniego, który był nieustannie pytany w tym momencie piku jego kariery z Vittorio De Sicą, jak to jest, jakby co właściwie do kogo należy. Że pomysły są twoje, ale kręci De Sica, ale przecież ty też masz ambicje reżyserskie, jak to wygląda? I Zawattini miał ponoć powiedzieć, że kiedy masz cappuccino, to naprawdę się zastanawiasz, gdzie zaczyna się kawa, a gdzie kończy się mleko. I dosłownie tak brzydko po włosku, tak jakby non rompere i coglioni, ja bym to tak przetłumaczyła jako w ogóle weź nie zawracaj dupy, po prostu pij to cappuccino. I to jest nasza twórczość. I bracia Taviani to kupili absolutnie. I właśnie byli takim cappuccino włoskiej kultury filmowej, w którym się nie zastanawiasz, gdzie zaczyna się kawa, gdzie zaczyna się mleko, tylko wypijasz całą esencję.
To będę się tego trzymał, a pod koniec rozmowy wrócę do smutnej okoliczności, kiedy już nastąpiło rozdzielenie tego cappuccino przez śmierć, bo wiemy też, że jeden z braci potem będzie działał, prawda, trochę dłużej niż pierwszy, ale to zaraz do tego wrócimy, bo tylko właśnie tak sobie myślę o tych latach 60., że my chyba nie doceniamy, jak bardzo one były radykalne właśnie we Włoszech, bo my znamy te różne tam rebelie, prawda, z Francji, Godard, prawda, w Anglii, no to Młodzi Gniewni, tam, prawda, robotniczy chłopcy, samotność długodystansowca, ale mam wrażenie, że we Włoszech te emocje polityczne po prostu były takie naprawdę rozpalone, że po prostu to był, jak patrzymy, ja też tylko niektóre znam te filmy, ale prawda, tutaj Bellocchio kręci film właściwie maoistowski, tak? Chiny są blisko, tak? Bertolucci też wtedy bardzo w takim rewolucyjnym nastroju i tak jak rozumiem trochę, bo ja nie widziałem tych filmów, ale rozumiem, że te filmy Tavianich z lat 60., tam jest taki chyba film Wywrotowcy, jest też film, w którym po raz pierwszy chyba Volonté wystąpił, oni go chyba odkryli. Czyli rozumiem, że zanim zrobią ten film Święty Michał miał koguta z 71 i potem właśnie Allons Enfants, który widziałem i uważam, że jest fantastyczny, który jest taką refleksją o rewolucji, tak jak powiedziałaś, że ona ma swoje ciemne i jasne strony, to w latach 60. oni są jakby w tym tyglu rewolucyjnym, tak? Oni po prostu działają, tak?
Tak, jak najbardziej. To rzeczywiście warte podkreślenia, że w sumie dla, myślę, polskiego widza Gian Maria Volonté pierwsze skojarzenie jest westernowe. I to w pewnym momencie jest to połączenie oczywiście z Clintem Eastwoodem i Sergio Leone, ale warto zwrócić uwagę, że to jest przede wszystkim dla Włochów aktor kina zaangażowanego politycznie, właśnie aktor wielu tych filmów, tego, co oni tak lubią zbiorczo nazywać Sessantotto, które nie trzymało się tylko 68, tylko ze względu na bardzo burzliwą dekadę łowiu, rozlało się właściwie do drugiej połowy lat 70. I mówi się wręcz, że to zaczyna się może jeszcze takimi obrazami gdzieś jakiejś takiej rewolty studenckiej, która i tak była wyjątkowo brutalna, ale potem dochodzi do takiej bardzo dużej radykalizacji zarówno studentów, jak i działaczy politycznych i to trzyma się nagle, prawda, w takim obrazie bardzo brutalnym dwóch no, zbrodni. Z jednej strony śmierć Pier Paolo Pasoliniego w drugiej połowie lat 70., a z drugiej polityka Aldo Moro. I tak się mówi, że to są te dwa duchy włoskiej kulturze, włoskiej kultury i polityki. I bracia Taviani, kiedy na początku zaczynają kręcić jakby z tym Valentino Orsinim wspomnianym, to oni właściwie mają taką prefigurację tego, co nastąpi w 68. I trzeba oddać, że chociażby za sprawą takiego filmu, polski tytuł to był Mafia nie przebacza, włoski tytuł to jest Un uomo da bruciare, człowiek do podpalenia, który był o lewicowym związkowcu, którego grał właśnie Gian Maria Volonté w takiej pierwszej politycznej roli, która potem właściwie no, on, jego współpraca z Elio Petrim przede wszystkim, no to będzie ta twarz tego kina politycznego włoskiego, tego intelektualnego, zaangażowanego i tak dalej, że tutaj tak naprawdę mamy taką analizę, która bardzo mocno wyprzedza, to znaczy 62. rok to jest jeszcze czas tak naprawdę ironii takiej, to znaczy to jeszcze się, oczywiście są mistrzowie tacy jak Dino Risi, którzy zrobią taki film jak Fanfaron, czyli Il Sorpasso i już będą widzieli to drugie dno boomu ekonomicznego i tego, co przyjdzie wraz z tym boomem ekonomicznym, ale bracia Taviani już jako debiutujący twórcy wkładają kij w mrowisko, to znaczy jeszcze kiedy każdy tutaj, prawda, dopiero przecież Pasolini zrobi w 65. roku taki dokument wybitny, to się nazywa po włosku Comizi d'amore, Zgromadzenia miłosne, gdzie on wychodzi jako taki reporter, można powiedzieć dziennikarz. To jest przełom 64, 65, 65 to była data premiery i on się pyta Włochów z północy, z południa i jakby nikt nie jest świadom tego, co nadejdzie 3 lata później, tego wielkiego kryzysu politycznego, gospodarczego, a także przede wszystkim światopoglądowego, jak ten kraj się podzieli w takiej no, prawie że bratobójczej, takiej, w takim zagubieniu totalnym, w takim amoku. Także oni to wyczuli wcześniej i to trzeba im absolutnie oddać i chyba ci wywrotowcy to obok przed rewolucją Bertolucciego, to jest 64, no Marco Bellocchio i Pięści w kieszeni, to jest 65, no to są filmy, które jednak o tej kontestacji opowiadali w tym jądrze rodzinnym, tak, tego co Włosi nazywają jako nucleo familiare, a jednak w filmie Wywrotowcy trzeba przyznać, że tutaj już jakby wychodzimy, tam rzeczy są nazwane po imieniu, to znaczy co się dzieje po śmierci lidera czy przywódcy Włoskiej Partii Komunistycznej, Palmiro Togliattiego, jak te wszystkie, jak to tam pada, że kocięta po prostu się zachowują po tym, jak i ojciec zmarł i co się w ogóle dzieje z tym krajem, to znaczy w jakim właśnie, kim są ci tytułowi wywrotowcy, szczególnie wtedy, kiedy zostaną pozbawieni tego duchowego ojca. I w ogóle ta opowieść o tych ojcach potem będzie jednym z leitmotivów w ogóle i filmografii włącznie z tym We władzy ojca i takiej próbie uwolnienia się trochę od tego ojca. I to też wydaje mi się ciekawe, bo ja się zawsze zastanawiałam, jakie to jest niesamowite, że kiedy myślimy o kinie europejskim tamtego czasu i mamy kino francuskie początku lat 60., które no, odżegnuje się grubą kreską, prawda, te słynne o pewnej tendencji francuskiego kina, w ogóle stworzenie jakby filozofii kina, które potem nowofalowcy uzupełnili swoją poetyką, a Włosi jednak jakoś tak, że tak powiem, nie chcieli tańczyć na grobach tych swoich mistrzów, oni tak jakby ich bardziej przyjęli, to znaczy tam był jednak zawsze jakiś taki szacunek do tych ojców i nie było takiego odrzucenia dla tego kina lat 40., które było chociażby we Francji. Przecież tak naprawdę pierwsze filmy Rosselliniego to są jeszcze filmy robione za dyktatury faszystowskiej, tego samego Rosselliniego, który potem zrobił do Miasto Otwarte i Paryże. Także mam takie wrażenie, że oni jakoś tak od początku z jednej strony właśnie byli wywrotowcami, tak dosłownie, tak jakby też formalnie to kino z takim brechtowskim zacięciem, takie udziwnione, takie no też intelektualne bardzo, gdzieś zupełnie inne w opowiadaniu niż kino stylu zerowego, tak jakbyśmy to określili w takim wydaniu podstawowym, ale jednak zawsze gdzieś tam nauczeni tego, że wszystko ma swoje drugie dno i ja już to widzę w tych pierwszych ich filmach nawet, że oni właśnie byli, już widzieli, jakby chcieli postawić pewną taką jakąś szerszą diagnozę w ogóle o jakichś takich procesach związanych z historią, z jej bolesną powtarzalnością, z tym, czym jest utopia i że to było od początku. To bym tak powiedział.
No i potem to się właśnie pięknie przekształca. Znowu tak się posługuje tylko poszczególnymi tytułami. Dodajmy, że właśnie We władzy ojca to jest no taki właściwie epos o wyrywaniu się spod władzy patriarchalnego rodzica, prawda, z Sardynii. Dodam, że tam obrazy tego chłopskiego życia są niesamowicie brutalne. Po prostu ten ojciec, to są kary fizyczne, to jest po prostu no, nędza straszna i ten chłopiec, który no, właściwie taką siłą woli, buntem, prawda, kształci się, potem zostaje językoznawcą, poetą, ale jakby Tawiani podziwiają ten gest właśnie wyrwania się z tych swoich korzeni. Ale czy ja dobrze rozumiem, bo ja tego filmu nie widziałem akurat, że to ich takie ostateczne rozstanie z tym tematem utopii i trochę takie przyznanie już mocniejsze nawet niż w tym Allons Enfants, że ona jest niemożliwa, to jest ten film z 79 roku Łąka, bo ja go nie widziałem, to Il Preto chyba, tak?
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy film, dlatego że mamy 77 rok, to jest to Cannes, gdzie jest Rossellini. Rossellini chwilę po tym Cannes umiera. Na tym jury w ogóle jest twoja ukochana krytyczka filmowa też wśród, prawda, jurorów. Mamy zresztą też inny film w tamtym
Która
czasie.
potem, dodam, entuzjastycznie pisała o Padre Padrone, właśnie napisała taką wielką recenzję, to nawet ci ją potem wyślę chętnie. Ona naprawdę była zachwycona tym filmem.
Bo to jest ten czas też Ettore Scoli i Una giornata particolare, no bo to jest właściwie ten sam festiwal. I co się okazuje, że to spotkanie z Rossellinim, ono się nie tylko zakończyło tak jakby na przyjęciu i takim symbolicznym tutaj wymianie takiej pokoleniowej, tylko też w filmie Łąka zagrała między innymi jedną z pierwszych, znaczy to jest chyba jej pierwsza pierwszoplanowa rola, tak naprawdę, chociaż mogliśmy ją wcześniej zobaczyć w jednym filmie, to jest jej taki debiut, bym powiedziała, za który też dostała nagrodę w Wenecji. I tam
Izabela Rossellini, dodajmy.
Izabella
Do tak.
Rossellini, i tam rzeczywiście jest taka. Znaczy, ja lubię ten film za taką scenę, o której zaraz opowiem, ale tak, tam jest taka próba pokazania te granice utopii. Jest młody chłopak, który właściwie słyszy od swojego ojca, że powinien wyjechać, że za dużo jest w tym domu rodzinnym, że powinien zająć się z miasta, powinien wyjechać na wieś, tam jest jakaś posiadłość i kwestia, jakiś tam pretekst fabularny jest taki, że trzeba dokonać wyjazdu, żeby uporządkować jakieś sprawy na wsi. I tam po prostu buduje się taki dziwaczny, można powiedzieć, trójkąt między właśnie tym chłopakiem z miasta, takim chłopakiem stamtąd, który ma taką też wizję, że chciałby tam kultywować coś na ziemiach, które chciałby właściwie wyrwać sobie. I właśnie tą Izabellą Rossellini, która jest tak uwikłana w taki świat, można powiedzieć, sztuki. On zresztą, kiedy pierwszy raz ją widzi na ekranie, to widzi ją na takich sznurkach, ten główny bohater, i ona się taka w ogóle jawi, taka niesamowicie, jak z innego wymiaru. A o tym, jak duży jest rozłam pomiędzy tym, co przeżywają ci młodzi bohaterowie pod koniec lat 70. i gdzie oni są, a gdzie w ogóle jakby wielka historia. Tam jest jedna z moim zdaniem najbardziej niedocenionych momentów filmowych w historii kina. Bo jest taka scena, w której bohater opowiada dziewczynie, którą gra Izabella Rossellini, ten główny bohater, teraz nie pomnę imienia, że jest taki film, nazywa się Niemcy Rok Zerowy i zaczyna o nim pięknie mówić. I ona potem idzie na ten film do kina i widzimy Izabellę Rossellini, która no, właściwie wzrusza się na no, jednym z ważniejszych filmów swojego ojca i ten taki jakby moment takiego niby porozumienia na takiej linii reprezentacji tych dwóch światów, ale jednak potem, kiedy ona wychodzi z tego kina, już wychodzi do zupełnie innej rzeczywistości, to się tak mija. I że zupełnie inaczej ta dwójka, czy nawet ten trójkąt będzie patrzył na tamte wydarzenia. I też to coś, co jest takim tematem ukochanym przez braci Taviani, to jest taka próba pokazania, jak człowiek kultury chciałby wszystkiego w pewnym momencie się pozbyć, żeby właśnie być bliżej natury. Tak w sumie na kontrze trochę do tego, co mamy w Padre Padrone, bo tam jest właśnie droga do kultury z tego, z tej świata, z brutalnej natury. Ale jak właśnie przegrywa w momencie, kiedy wydaje mu się, że on jest w stanie nad tym panować. Że kiedy mu się wydaje, że jest w stanie panować nad ziemią, nad żywiołami. I dosłownie, kiedy mówi się o naturze, to bracia Taviani uwielbiają mówić o naturze uczuć, że jak wydaje się człowiekowi, że jest w stanie w ogóle nad czymś zapanować, no to wtedy absolutnie ponosi porażkę i wtedy też ta utopia całkowicie zostaje rozsadzona, bo ani oni we trójkę, ani te ich takie plany, żeby po prostu być poza tym kontekstem wielkomiejskim i tego życia tu i teraz, które pędzi, tam się nic jakby nie udaje.
No marzę, żeby ten film kiedyś zobaczyć. A powiedz mi, lata 80. nie są zazwyczaj traktowane jako jakaś złota era we włoskim kinie. Wielu reżyserów wtedy powoli schodzi na drugi plan. Antonioni eksperymentuje mocno, nawet może za mocno dla niektórych. Fellini, prawda, już właściwie żegna się tak prawie z kinem. Wiadomo, że potem jeszcze będzie ten Głos Księżyca, ale a tutaj mam wrażenie, że Latawianich lata 80. są super, bo powstaje właśnie Noc Świętego Wawrzyńca, piękny, czteroczęściowy chaos, czyli właśnie adaptacja wybranych opowiadań Pirandella, naprawdę przepiękny film z
Jest
cudownym
przepiękny.
finałem.
Uwielbiam ten film.
I Goodbye Babylon, gdzie z kolei, prawda, trochę flirtują z historią amerykańskiego kina i bardzo pięknie pokazują dwóch rzemieślników włoskich, którzy jadą na plan filmu Nietolerancja do Davida Griffitha, prawda? Czyli też taki trochę nawiązanie do początków historii kina. Czy to jest tak, że te lata 80. dla Tawianich to jest taki klasyczny, złoty okres, że to są już tacy żyjący klasycy trochę i rzeczywiście to jest dla nich taki czas spełnienia?
Wiesz co, wydaje mi się, że wtedy też jakoś poprzez inną politykę festiwalową jakby łatwiej było tą pozycję umocować. To znaczy, to mieli bracia Taviani, to już miał Ettore Scola, że rzeczywiście jest tak, że pojawiają się takie nazwiska, które weźmy na przykład braci Taviani po sukcesie Padre Padrone. Wydaje mi się, że chyba i po Nocy Świętego Wawrzyńca już ich filmy trafiały do tej sekcji pozakonkursowej, która zawsze była takim dużym wyróżnieniem w pewnym momencie, że już jakby nie pchasz się do tego konkursu głównego, nawet jakoś jak po prostu tak, jak nawet sobie analizowałam, to kiedyś była taka norma, że nawet, nie wiem, Kurosawa czy Fellini, oni pokazywali te filmy poza konkursem i to było okej, okay, tu się nikt na nikogo nie
Tak jak
obrażał, tylko
Andrzej Wajda, który od pewnego momentu już nie zgłaszał do Gdyni, do konkursu, tylko właśnie zajmował to miejsce poza, bo wiedział, że jest poza konkurencją. Taki piękny gest.
I oni już to mieli pod koniec lat 80. i na początku lat 90., a potem jakby znowu wracają do tego obiegu festiwalowego, bo też chyba dochodzi do takiej ogólnie, wydaje mi się, zmiany. Oni mają taką swoją drugą młodość, bym powiedziała, i też ta nagroda na Berlinale dla filmu Cezar musi umrzeć, Cesare deve morire, była takim momentem też, gdzie na nowo jakby wrócili bracia Taviani, albo może nie, że na nowo wrócili, ale dla tych kinomanów i kinomanek, którzy nie mieli jakby tej wiedzy wcześniejszej, jeszcze nie trafili, no to pojawienie się tego nazwiska jakby otwierało, okej, okay, to teraz to nie jest tylko ta nagroda na Berlinale, ale słuchaj, to są tacy klasycy, czy właściwie geniusze włoskiego kina. I trzeba przyznać, że rzeczywiście w tym momencie, kiedy w latach 80. już włoska produkcja zaczyna być bardzo mocno uzależniona od tej produkcji telewizyjnej i te lata 80. pójdą jednak w taką stronę, no, później będzie się to określać tak post factum, że to był początek berlusconizacji tej produkcji filmowej, mimo tego, że jeszcze Berlusconi dopiero jakby będzie wchodził i będzie budował to swoje imperium, a do polityki wejdzie w latach 90., ale że już pewne przesłanki ku temu były. I to też jest tak, że jeśli zobaczysz, to bardzo dużo w tym rozdaniu daje śmierć Pasoliniego. Znaczy, dopiero po śmierci Pasoliniego Fellini staje się jawnie polityczny. On zawsze miał, on nigdy nie był wprost, można się doszukiwać jego filmów jakichś takich prowokacji, ale to nigdy nie była jego domena, ale na przykład robi taki film jak Próba Orkiestry, który by, myślę, że to jest w ogóle gdzieś taka odpowiedź też jakby na tą sytuację związaną z tym, jaką wyrwą po prostu było odejście Pasoliniego, tak nagłe i ta rana, która tak właśnie się zagoiła, ale jakby się nie zagoiła, i też to, jak potem bardzo silnie krytykował też postaci jakichś takich śmiesznych panów Lombardoni, tak jak mamy w Łocie z Księżyca, czy jak mamy w Ginger i Fred, który tak naprawdę też jest filmem krytykującym tą całą machinę medialną. Także część tych twórców poszła w tego rodzaju, bym powiedziała, odpowiedź na zaistniałą rzeczywistość, a bracia Taviani jakby mieli to, co jest taką drugą poetyką, że albo odpowiadasz na te sprawy bieżące, albo uciekasz w świat własny. I to też część polskich twórców to pokazywało od zawsze. Visconti był mistrzem, prawda? W pewnym momencie, że uciekł w swoje nawet jakieś takie niemieckie fantazje, tworząc swoje trylogie, prawda? Zmierzch Bogów i Ludwig. I że oni właśnie weszli w świat adaptacji literatury światowej w ogóle. Z tego kina, które było bardzo współczesne, tak jak te filmy, powiedzmy, z lat 60., które były odpowiedzią na tą rewolucję, która się działa tu i teraz, to jest właśnie takie poszukiwanie w kostiumach, w różnych gorsetach i tak dalej, odpowiedzi na jakieś takie wielkie filozoficzne kwestie, ale to będzie gdzieś schowane za Pirandello, to będzie schowane gdzieś z czasem za Tolstojem, za Goethe. Oni też jakoś potrafili zrobić prawie że w tym samym czasie bardzo nowoczesny, z takim sznytem, prawie że takim właśnie jakby powrócili do tych lat późnych 60. Cezary Deve Morire z tymi prawda, więźniami, tutaj tymi aktorami, ale nie do końca aktorami, bo przecież to byli ludzie, którzy tam przecież byli i tacy jakby związani z tym doświadczeniem ograniczenia wolności, jak to wszystko tam się wpisuje w tą taką reinterpretację Szekspira. A z drugiej strony i taki odświeżający film zrobili taki bardzo kiepski, taką bardzo kiepską ekranizację Boccaccia Decameronu, w którym między innymi plejada włoskich gwiazd, Kasia Smutniak też zagrała w takiej małej rolce, także te powroty do literatury, czy mogły ich ekranizacje były różne, ale też byli nierówni bracia w pewnym momencie, ale że chowali się właśnie w tym szukaniu tych światów jakichś takich szerszych historii, historiozofii, że to robią. W pewnym momencie od lat 80. chowają się bardzo mocno za kostiumem.
No ja sam mogę zaświadczyć, że w latach 90. było parę filmów stawianych w telewizji, takich właśnie kostiumowych, bardzo tradycyjnych. Ja nawet obejrzałem wtedy te filmy niektóre, ale mało pamiętam z nich. Kwiatuszek, taki film, chyba Fiorille jakoś tak.
Turile.
Pamiętam Powinowactwa z wyboru, właśnie wspomniałaś o tym Goethem, więc ja pamiętam to jako po prostu taką dobrą włoską telewizję, ale już bardzo mało pamiętam szczegółów. No i oczywiście mój całkowity zachwyt nad Cezar musi umrzeć, bo to ich triumf z kolei w Berlinie i film, który znalazł się u mnie na liście 100 najlepszych filmów wszechczasów. Ja uważam do dzisiaj, że to jest najlepsza adaptacja Szekspira, bo rzeczywiście oni uruchomili tych więźniów. No, idealnie też w tej właśnie rozmowie ze starożytnością, no bo tutaj ten Cezar, prawda, i w ogóle z tradycją, z teatrem, tak jak w Nocy Świętego Wawrzyńca mamy scenę, w której, prawda, faszyści i członkowie ruchu oporu nagle są pokazani jak rzymscy wojownicy, prawda, i cofamy się o tysiące lat, no to tak samo tutaj, no to po prostu w tym są najlepsi, w takim uobecnianiu przeszłości i teraźniejszości i włączeniu ich w jedną masę. Ale powiedz, czy w tym
To ja ci
późniejszym.
powiem, wiesz, co jeszcze mi się wydaje tutaj ważne, że ja miałam zawsze z braćmi Taviani tak, to będzie takie metaforyczne odniesienie, bo ciało w kinie jest zawsze, ale że ich filmy są najbardziej udane wtedy, kiedy oni najbliżej właśnie są tak, bym powiedziała metaforycznie, tego nagiego ciała. I to nagie ciało, ten nagi człowiek może być nagi w kontekście włoskim, na przykład w tym, jak mówi dialektem, jak jest dosłownie, wywodzi się z tej ziemi. Tutaj myślę głównie o tym filmie Padre Padrone. Ale odświeżam sobie do naszej rozmowy Kaos i zastanawiałam się, kurczę, co było takiego, co mi w tym filmie urzekło, bo tym był Kaos dwójka. Czy to zostało tak nazwane ze względów dystrybucyjnych, żeby odnieść się do tego wielkiego sukcesu, ale ten tytuł oryginalny to jest po prostu Ty się śmiejesz. I tam mamy po prostu dwa rozdziały. Jeden historyczny, drugi bardziej współczesny. I dam sobie sprawę, że Kaos to jest w ogóle taka jedna wielka opowieść, w ogóle tak jakby wpisana w historię Włoch, opowieść o ciele. Jest to ciało z tego pierwsza, jest pierwsza nowela, gdzie matka nie potrafi przejść ponad takie obrzydzenie związane z jej synem, bo przypomina jej ten syn o tym, jak doszło do poczęcia. To był brutalny gwałt, też śmierć jej męża, to były czasy też rewolucji, znów ta rewolucja, która ma różne twarze, i jego gra ten sam aktor. Więc dosłownie jest taki motyw tej twarzy, która powraca, i takiego, że nie możesz wyjść poza to ciało, i ta mama nie potrafi, ta matka wyjść poza to obrzydzenie. W drugiej noweli jest takie ciało, które z powodu wpływu księżyca doznaje jakiejś takiej transfiguracji, staje się niebezpieczne. W trzecim jest chyba jedna z najbardziej ikonicznych ich nowel, w ogóle takich momentów w kinie włoskim, bo to jest ten słynny dzban i ten duet Cicci-Franco komediowy z lat 60., takich komedii klasy B, zostali tak jakby wywyższeni tym filmem, grając u Tavianich i po prostu to ciało zamknięte w tym dzbanie i czy się w ogóle jakoś uwolni, coś po prostu, uwielbiam po prostu ten niby komediowy, ale też taki właśnie podszyty jakąś taką dwuznacznością. A czwórka to są ciała, które właściwie nie mogą zostać pogrzebane w miejscach, którym ich najbliżsi by chcieli. I po prostu jakoś tak mi się to zaczęło układać, że i kiedy pomyślę nawet o tym najsłynniejszym obrazie z Nocy Świętego Wawrzyńca, kiedy to ciało jest jakby zniszczone, tak jakby przez te wszystkie strzały, prawda? Jakby to w ogóle jakby wymęczenie tego ciała, że no byli po prostu mistrzami jakby w opowiadaniu właśnie w tej kategorii, kiedy tak jakby chowali się za tymi gorsetami, tak jakoś, jak to było takie bardzo królewskie i takie konwencjonalne, jakby tracili tą swoją unikatowość. I właśnie w Cesarze znowu jesteśmy tacy nadzy. Nie wiem, jeszcze może tego nie umiem dobrze nazwać, ale wydaje mi się, że coś jest po prostu w braćmi Tawiani i właśnie ich opowiadaniem poprzez dużą historię, małą historię o tym, jak właśnie nie możemy uciec. I to zresztą jest refleksja Pirandella, który też mówił, że nie możemy uciec jakby z naszej formy, z naszej maski, która nas determinuje, jak to w tym, w jego filozoficznym takim gombrowiczowskim moglibyśmy powiedzieć, żeby tak jakby uprościć trochę. Jest coś fascynującego w tym. To jakoś.
Zgadzam się. Ja nie wiedziałem, że jest ten Chaos 2, to chciałbym chętnie zobaczyć, ale dla mnie Chaos zawiera ich najpiękniejszy obraz, jaki kiedykolwiek stworzyli. To znaczy, ten finał, właściwie epilog, to już nie jest nawet, to jest piąta historia mikro, gdzie właściwie sam Pirandello odwiedza dom matki i nawiązuje właściwie z jej duchem taki dialog, rozmawia z nią i nagle się pojawia taki obraz z dzieciństwa, który właściwie w minutę ekranowego czasu przebija Prusta, to znaczy to jest dowód, że kino jest silniejsze niż literatura, bo ten jeden obraz dzieci na sycylijskiej wyspie, które są na takim wzgórzu pumeksu chyba, takiej białego pyłu i zbiegają w stronę morza i to jest, no, nie, chyba Mozart jest w tle, w każdym razie to jest jeden z najpiękniejszych obrazów w historii kina, także no oni, jak już mieli tą fazę poetycką, to naprawdę potrafili takie obrazy tworzyć. Ale zastanawiam się, co było później, kiedy, no właśnie, zaczęliśmy od tego cappuccino, no ale śmierć jest okrutna, rozdziela tą kawę i to mleko, no i Vittorio odchodzi pierwszy w 2018 roku, Paolo właściwie rok temu, w 2024 zmarł. No i dla tak zrośniętych razem braci, praca, wspólne życie, w ogóle oni też zatrudniali przecież członków swojej rodziny, prawda, tam mnóstwo
Oczywiście.
przyległości, no to chyba ta śmierć musiała być bardzo trudna. Czy Paolo potem pozostaje aktywny w tych latach? I jak w ogóle wygląda ta taka najpóźniejsza ta twórczość, kiedy oni się już żegnają z kinem, a potem kiedy Paolo jest sam?
No to też mówiąc o tym, jaki jeden i drugi był, to właśnie Paulo miał być przynajmniej tak jakby z tych relacji, tych najbliższych współpracowników, tym nerwusem, Vittorio właśnie tym takim bardziej tutaj racjonalnym, spokojniejszym. I już przy filmie Una questione privata, to jest 2017 rok, widać jak przy promocji tego filmu i w ogóle przy, no promocja to doszczenie to pokazała, to znaczy tam już był jeden z braci, to znaczy cały czas podkreślał, że pewnie gdyby mój brat tu był, to by mówił to samo, to jest, ale tam już była taka sugestia, że który jest w lepszej dyspozycji zdrowotnej, a potem już po śmierci jednego z braci Taviani mamy Leonora Dio, to jest 2022 rok, to się znalazło na Berlinale w jakiejś takiej sekcji pozakonkursowej i to też jest jakby takie twórcze nawiązanie do Pirandello. Ja do tego filmu jeszcze nie dotarłam, ale myślę, że się zmierzę właśnie dzięki tobie, dzięki tej rozmowie, żeby go zobaczyć, chociaż recenzje były niestety dość okrutne. Ale wydaje mi się, że nie dziwię się, że skoro jakby nie ma tego ukochanego brata, no to chociaż duchowo jakby powrócił ten duchowy, ten ukochany autor, bo to jak chociaż byli Toskańczykami, potrafili właśnie z takim pięknem, z taką poezją spojrzeć na południe Włoch, właśnie na ten cały meridionę, bo to nie tylko kwestia Sardynii, nie tylko kwestia Sycylii, ale też przecież i w Neapolu byli filmowo. I w Apulii, także że jakby to południe i to jeszcze w tej osobie tego Pirandella tak jakby powraca, żeby może jakoś poczuć się pod auspicjami tego, ale tak to nie, to niestety już nawet ten film z 2015 roku, czyli Wspaniały Boccaccio, gdzie to jeszcze było na cztery ręce, to niestety był właśnie po tej prawdzie i tej sile, którą miał Cezar takim zjazdem i 2017 to jest Una questione privata, a już później mamy ten jedyny film już nakręcony przez Paolo samego, Leonora Dio.
Powiedz proszę na sam koniec, czy są twórcy teraz, którzy się, myślę o kinie włoskim, którzy jakoś powołują się na Tavianich jako ich uczniowie, czy, no nie wiem, w paru wywiadach widziałem, że Alice Rohrwacher mówiła bardzo ciepło o Ermanno Olmim na przykład, także dla niej to był taki też trochę nauczyciel chyba, ale czy Taviani są odświeżani właśnie, czy są obecni, czy to jest kino, o którym teraz młodzi twórcy we Włoszech mówią, czy też wymagaliby jakiegoś odświeżenia? A może to po prostu tacy klasycy jak Wajda, na przykład dla nas?
Wiesz co, wydaje mi się, że czasami też Włosi potrzebują, tak jak my mamy ten czas taki, że Scorsese musi przyjść i powiedzieć nam o klasykach polskiego kina, jakby to musi iść taką drogą, to też między innymi Scorsese potrafił przyjechać na festiwal w Rzymie, jest taki festiwal Festa del Cinema Roma i opowiadać i w ogóle zachwycać się, czy Werner Herzog się na przykład zachwyca Padre Padrone i ma wspaniały, zresztą można znaleźć na YouTubie taki 7-minutowy wywiad, w którym właśnie podkreśla, co nie dziwi zresztą, jeżeli ktoś jakoś tak połączy te dwa światy i tą surowość i brutalność tych pasterzy, no to, że to jest taki film, który myślę, żeby się nie obraził Herzog, gdyby przyszło, że jednak by się okazało, że to jego film. Ale tak, jakby jest wydaje mi się, w Alice Rohrwacher, wszyscy jej przypisują Ermanna Olmiego słusznie. Zresztą on też był o tyle ciekawym filmowcem, że on założył tą swoją szkołę kina w pewnym momencie, która była gdzieś na antypodach tej szkoły rzymskiej, tej takiej instytucjonalnej, że tutaj chciał jakoś tak natchnąć młodych filmowców, więc ta jego hipoteza kina i pozycji cinema ustawiła go w innej konfiguracji. Marco Bellocchio też jest takim twórcą, który poszedł w edukację. Bracia Taviani jednak byli zawsze tacy bardzo na sobie, to znaczy no to oni też się nie udzielali, też tak jeżeli chodzi o wywiady, to też jest raczej, że tych materiałów z nimi jest mniej niż więcej, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy spojrzeli właśnie na takich męczenników, tak bym powiedziała, takich bohaterów franciszkańskich trochę, którzy są gotowi porzucić wszystko i to właściwie być może jest tym aktem prawdziwej kontestacji, no to jest na przykład bohater tego ich filmu Słońce także nocą, nie boją się samotności, nie boją się ostracyzmu, jakby mają taką gotowość na to, żeby dźwigać swój krzyż, no to nagle się okaże, że taki film jak Lazzaro Felice może być bardziej uwikłany nawet w tą poetykę braci Taviani niż w tego Pasoliniego czy Felliniego, tak jak było mówione. Ale nie, o ile muszę ci powiedzieć, że są filmowi twórcy dziś we Włoszech, którzy właśnie bardziej od razu ci się otwiera szuflada. Fellini to już wiadomo zawsze, ale Pasolini, to tutaj to jest trochę tak jak z Rossellinim, jakby w czasie braci Taviani. To znaczy, to jest taka pozycja, która może się albo imitować, że ciężko jest tak. Myślę, że Alice Rohrwacher, który by była najbliżej. A swoją drogą bardzo lubię jako kinie braci Taviani i o tym, jak świat jest taki, że niesamowity w sumie, opowiada reżyserka i scenarzystka tego filmu Jutro będzie nasze, Paola Cortellesi, która prezentowała ich filmy w Rzymie i tak jak ona też ich czuje, a gdzie jej kino jest na razie tak naprawdę reżysersko, tylko ten jej debiut widzieliśmy. I ona jest przede wszystkim aktorką porównywaną do Moniki Vitti jako ta, która potrafi pisać komedię, grać komedię i czy tragikomedię, ale lubię bardzo, jak ona o nich opowiada. Także czasami jest tak, że ktoś, kto może się wydawać na antypodach, jeżeli chodzi o taką twórczość, to jakoś tak dociera do niego i lubię, jak ona to mówi. I też kiedy myślę o braciach Taviani, to w ogóle mam takie, ile tych braci jest w ogóle w kinie włoskim, że pokaż mi drugą kinematografię, są bracia Avati, są bracia Vanzina, teraz jest taki młody duet Manetti Bros, że może jakby ci Włosi po prostu tymi braćmi stoją, a ile było braci, którzy jakby nie, że tak powiem, no nie dotrwali, tak? Jak to słynne takie połączenie, że Fellini miał brata, który chciał zostać reżyserem i on nie chciał za bardzo się jakby dzielić, że tak powiem, tą swoją sławą nazwiska i nawet go poprosił o odmianę nazwiska, potem żałował. Mastroianni miał brata, Ruggero Mastroianni był montażystą właściwie wszystkich czołowych filmów, w jednym filmie zagrali w ogóle razem, że w ogóle jakoś jakby każdy ma rodzeństwo, jakby nie ma nic nienadzwyczajnego w tym, że twórcy mogą mieć rodzeństwo i jedni mogą ten, ale w tym kinie włoskim to ci mogę spokojnie wyli ileś tych duetów, czy w ogóle jakichś takich, że to jest taka rodzinna impreza, że ta familia, jeżeli chodzi o to kino włoskie, ona naprawdę trzyma się mocno w różnych konfiguracjach.
No to jest piękny wniosek właśnie do rozmowy o braciach, a jeszcze tylko takie małe postscriptum, bo jestem bardzo ciekaw, bo nie mogłem wtedy być, żałuję. Teraz cieszę się z tego pokazu na Nowych Horyzontach, ale ty brałaś udział w organizacji retrospektywy Tawianich na Festiwalu Zwierzyńcu, to chyba był 2012 rok.
Na fali tak, tego, że Cezar musi umrzeć, miał dystrybucję w Polsce. Wtedy był taki bardzo dobry czas współpracy. Zresztą pozdrawiam go serdecznie, Piotr Kotowski. On był przez długie lata rektorem tej Letniej Akademii Filmowej. Dalej tam ma sekcję, ale już nowe osoby przyjęły Letnią Akademię Filmową, między innymi Dagmara Mołga, także Akademia ma się świetnie. Różne są retrospektywy, ale mieliśmy taki moment, pamiętam, zaczęło się od 2009 roku retrospektywą braci Awati, którzy przyjechali, i te tam 4 lata później po drodze był Marco Bellocchio, jeszcze w taśmach pokazywany Gianni Amelio, Tinto Brass. Naprawdę dużo tam się działo dobrego włoskiego w zwierzyńcu, tylko też w takich innych czasach, bym powiedziała. Mam wrażenie, że teraz to by było jeszcze jakoś tak bardziej nagłośnione, jakbym, że to tak trzyma się jednak tego, na ile można było to wtedy, na ile wtedy to mogło zrobić wrażenie. I rzeczywiście w 2012 roku była retrospektywa Braci Taviani, było, jak dobrze pamiętam, tak do 10 filmów, między innymi Chaos zobaczyłam na dużym ekranie. Oczywiście było We Władzy Ojca, było Chaos 2, stąd mam takie miłe wspomnienie z tego, że po prostu to było na dużym, dużym ekranie, Noc Świętego Wawrzyńca. I bracia wtedy przyjęli zaproszenie, tak jakby długo zwlekali, ostatecznie nam odmówili, ale była szansa na to, i myślę, że dzisiaj to by było już bardziej, ale mógł się wtedy pojawić ich taki częsty współpracownik, którzy moim zdaniem, ja dopiero teraz to stoję, jak świadomość rośnie, że w tym 2012, a już w 2025 to byłby z honorami przyjmowany, to jest taki legendarny włoski montażysta Roberto Perpignani, który w ogóle uczył się montażu od samego Orsona Wellesa, jak on robił chyba Il Processo, czyli to będzie ten kawkowski film
Proszę.
Proces. I on właściwie zmontował większość rzeczy braci Taviani, w ogóle taki, no, autor, no, bezapelacyjnie jakby jeden z czołowych montażystów włoskiego kina. I pamiętam, że wtedy była taka kwestia, no właśnie, ale czy to jest wystarczająco duże nazwisko, i czy to ludzi zainteresuje, i czy uda się jakieś dofinansowanie, bo jak to jest często, kiedy się myśli tylko tym trybem, prawda, aktorzy, reżyserzy. Ale teraz wydaje mi się, że gdyby była taka możliwość, że mógłby przyjechać legendarny montażysta te tam 12 lat później, to z pocałowaniem ręki to by było jedno z ciekawszych spotkań i ciekawych rozmów, bo otworzyliśmy się w ogóle, tak mi się wydaje, w takiej refleksji o zawodach filmowych, o perspektywach filmowych, no między innymi twój podcast gigantyczny w to miał wkład. I to jest niesamowite. Jak jestem przekonana, że dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, no nawet na Nowe Horyzonty, że słuchaj, jest szansa, że jest montażysta legendarny braci Taviani, to by Alitalią pierwszą klasą pojechał, a nie jak wtedy się myślało, dobra, może Wizzerem z dostawką na nogi, czy coś ten, nie? Że...
Myślę, że nasze wspólne lata działań podcastowych i różnych doprowadziły do tego, że i świadomość kina włoskiego jest obecnie większa dzięki tobie i właśnie naszych różnych zawodów filmowych, więc no, miejmy nadzieję, że taka retrospektywa się jeszcze kiedyś pojawi. Powiedz, ostatnia piłka, który film braci Taviani jest twój ulubiony, jeśli w ogóle możesz tak powiedzieć?
Co to może ci tutaj zaskoczy, ale chyba to była pierwsza miłość, to był taki miniserial, bo oni też robili dla włoskiej telewizji i tego nigdy nie zapomnę, bo to oglądałam, tak pamiętam tą pierwszą część, potem wyczekiwałam drugiej, to się nazywało Luisa San Felice, to było właśnie osadzone w Neapolu, jakby kontekst rewolucji francuskiej. I to Laetitia Casta, taka przepiękna, wówczas modelka, ona też się stała potem z czasem aktorką, i pamiętam, jakie to było po prostu doznanie, tak jak często się mówi, że jakaś, nie wiem, jeden obraz, jedna twarz, i to było takie wow, kto to w ogóle nakręcił, jest lepsze niż te wszystkie inne seriale, które puszcza ta telewizja normalnie, a to rzeczywiście było wydarzenie, że bracia Taviani zrobili dla telewizji włoskiej i tak dalej. Więc to jest to takie, zawsze po prostu jak ta Luisa San Felice, nigdy już do tego nie wróciłam, bo też ciężej wrócić do takich mini produkcji, ale w drugiej kolejności myślę, że chyba Chaos. I tylko po prostu ten seans po latach utwierdził mnie w tym, że tam to jest po prostu jakieś takie dzieło totalne.
Tak, też uważam, że to jest arcydzieło, więc tu się zatrzymajmy i miejmy nadzieję, że to będzie ten podcast, to będzie taki mały kamyczek, który sprawi, że za jakiś czas większa właśnie retrospektywa znowu się nadarzy. Także bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję i znając życie, do zobaczenia niedługo na szlaku i mam nadzieję, że także podcastowo do usłyszenia. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję Ci.
Raz jeszcze dziękuję Dianie Dąbrowskiej, to była wspaniała rozmowa i ja czuję się już w pełni przygotowany na ten seans na Nowych Horyzontach. Mam też nadzieję, że będą seanse kolejne, że twórczość braci Taviani, chyba jednak trochę zapomniana, wróci chociażby troszeczkę dzięki tej inspiracji, jaką tutaj staraliśmy się wspólnie uskutecznić. Są twórcy, o których mówimy codziennie, Fellini, Godard, właściwie nie ma dnia, żeby życie kinomana upłynęło bez natrafienia na pewne nazwiska, a bracia Taviani schowali się trochę w kąciku z tą swoją pokaźną filmografią, z kilkoma arcydziełami. Bardzo dziękuję raz jeszcze, dziękuję Marcinowi Pieńkowskiemu i Festiwalowi Nowe Horyzonty za to zaproszenie. No i mam nadzieję, że usłyszymy się już w kolejnych odcinkach Spoilermastera niebawem. Przypominam także, że obecnie można wspierać moją pracę na portalu buycoffee.tu łamane przez Spoilermaster. Jeżeli chcecie taką kawę mi postawić, bardzo się z tego ucieszę. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.